łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami teraz i na wieki. Słuchajmy się w tekst, który jest podstawą dzisiejszego rozważania. Jest on zapisany w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale w wybranych wierszach. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Dalej, podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Prosimy Ciebie, aby ono trafiało do naszych serc, aby, Panie, ono mogło, to ziarno Twojego słowa mogło, Panie, zostać zasiane i we właściwym czasie, który Ty znasz, mogło wydać owoc. Prosimy Cię, abyśmy nie byli tylko słuchaczami, ale przede wszystkim wykonawcami Twojego słowa. Amen. Tekst, który właśnie przeczytałem, może wydawać się bardzo prostym i oczywistym na pierwszy rzut oka. W końcu możemy stwierdzić, że w obu tych przypowieściach chodzi mniej więcej o to samo. Przecież i tu widzimy osoby, które znajdują coś drogocennego, a następnie robią wszystko, aby to posiąść. Jeśli pokusilibyśmy się na interpretację od razu, to moglibyśmy dojść do wniosku, że bohaterami tego fragmentu są ludzie niewierzący. Jest to po prostu alegoria ludzi niewierzących, grzeszników, którzy zostawiają wszystko, aby tylko zdobyć, zyskać, kupić ten najcenniejszy dar, czyli Chrystusa. Ale taka interpretacja podkreślałaby rolę człowieka w osiągnięciu zbawienia. Wskazywałaby na możliwość zapracowania sobie na własne zbawienie, albo jakbyśmy nawet poszli dalej, to taka interpretacja mówiłaby, że jest możliwość jakiegoś załatwienia, kupienia sobie zbawienia. Ale czy tak naprawdę jest? Czy ta interpretacja, można powiedzieć, pierwsza interpretacja, która się nasuwa, czy ona jest poprawna? Zastanówmy się. Czy ona przypadkiem nie jest zaprzeczeniem tego, czego od najmłodszych lat uczymy się, czy to w kościele na szkółkach niedzielnych, na lekcjach religii, czy na nabożeństwach? Czy taka interpretacja nie byłaby zaprzeczeniem doktryny łaski, naszej luterańskiej zasady sola gratia perfidie, tylko z łaski przez wiarę zbawienie? Czy nie byłoby to zaprzeczeniem zasady, która dla nas, luteran, jest podstawą i początkiem zbawienia? No tak, ale czyżby zatem ten jeden fragment, krótki fragment, stał w opozycji do wielu innych, które mówią nam o zbawieniu z łaski przez wiarę, wykluczających jakikolwiek wkład człowieka, jak choćby ten z listu do Efezjan, z drugiego rozdziału, z wersetów od 8 do 9, gdzie czytamy: albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Więc jak to jest? Czy ta interpretacja jest poprawna, właściwa? No chyba nie. Ale aby to wyjaśnić, zatrzymajmy się nad tym tekstem, pochylmy się i spróbujmy spojrzeć na niego głębiej. Dokładnie mu się przyjrzeć. Kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, a nawet inne Ewangelie synoptyków, czyli Marka, Łukasza, nawet Ewangelię Jana, widzimy, że nauczanie Jezusa wielokrotnie przyjmuje postać przypowieści. Przypowieść, drodzy, jest formą literacką, w której mówca poprzez odwołanie się do życia codziennego następuje wyrażenie jakiejś ważnej informacji. W naszym przypadku mówcą jest Jezus, który poprzez odwołanie się do tej przypowieści o skarbie ukrytym i o perle przekazuje nam informacje na temat Królestwa Bożego, Królestwa Niebieskiego. Próbując zrozumieć dzisiejszy fragment, należy spojrzeć na kontekst historyczno-kulturowy. Dlaczego? No bo musimy spróbować wczuć się w sytuację ludzi, którzy mieli okazję słyszeć Jezusa, którzy mieli okazję, jakby, którzy mieli przekaz na żywo tego, co Jezus mówił. Jeżeli zajrzymy do komentarzy, znajdziemy tam informację, że w czasach działalności Jezusa historie o ukrytych skarbach były bardzo popularne. Co prawda rzadko zdarzało się, że ktoś coś odnajdywał zakopanego w ziemi, lecz to marzenie o odnalezieniu skarbu, skarbu, który mógł zostać ukryty 500 lat wcześniej, kiedy lud izraelski został zabrany do niewoli. Wtedy ludzie zakopywali swoje skarby w nadziei, że za kilka lat wrócą i będą mogli odzyskać swój majątek. Tak jednak się nie stało. Dlatego marzenie o odnalezieniu skarbu tak bardzo rozbudzało umysły ludzi żyjących wtedy. Było ciągle żywe. Jeżeli zaś chodzi o perły, to w świecie ówczesnego Izraela były one wielką rzadkością, ponieważ poławiano je tylko w Morzu Czerwonym, Zatoce Perskiej i Oceanie Indyjskim, czyli no, dość daleko od Izraela, jakbyśmy na to nie patrzyli. Dlatego więc miały one ogromną wartość na rynku izraelskim. I drodzy, w świetle takich informacji z komentarzy historycznych, myślę, że nie dziwi fakt, że Jezus użył właśnie takich przykładów, takich motywów, aby zobrazować wartość Królestwa Bożego. Ale czym ono jest, to Królestwo? Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie. Czym ono jest? Sięgnijmy przez chwilę do oryginalnego tekstu. Słowo oznaczające królestwo w języku greckim to bazileia, co w tłumaczeniu oznacza nie tylko królestwo w sensie politycznym, to jest obszar i ludność go zamieszkująca, ale także królowanie i rządzenie. A więc Jezus, zwiastując nadejście Królestwa Bożego, mówi niejako o sytuacji, w którym Boża wola, Jego wola będzie panowała na ziemi, będzie wykonywana. Być może ktoś się teraz zastanawia, no w czym te wszystkie informacje mogą nam pomóc. Co na ich podstawie możemy wywnioskować oraz jak moglibyśmy to wszystko zastosować w naszym życiu, w naszej codzienności. Na początku naszych rozważań zadaliśmy sobie pytanie, czy aby ten fragment nie stoi w sprzeczności z doktryną łaski. Chciałbym, żebyśmy spróbowali na to odpowiedzieć teraz. Osobiście uważam, aczkolwiek ktoś może się ze mną nie zgodzić, ale poczekajcie chwilę, a postaram się wam wyjaśnić, dlaczego uważam, że nie ma sprzeczności w tym fragmencie. W obu przypadkach, w obu przypowieściach możemy znaleźć podobny schemat. Jest tak, znalezienie skarbu, perły, a następnie poświęcenie wszystkiego, aby móc to zatrzymać. I myślę, że właśnie taki schemat moglibyśmy przyłożyć do naszego chrześcijańskiego życia. W życiu każdej osoby wierzącej kiedyś nastąpił bardziej lub mniej łatwy do określenia moment, w którym zostaliśmy skonfrontowani z Jezusem, w którym zostaliśmy skonfrontowani z Bogiem i Jego żywym Słowem, w wyniku czego nasze życie uległo zmianie, przybrało inny kurs, wybrało wąską drogę. I to właśnie ten moment zestawiłbym z sytuacją odnalezienia skarbu. Natomiast poświęcenie, czyli krok drugi, można odnieść do decyzji, która wynika bezpośrednio z tego faktu. Człowiek po spotkaniu z Jezusem zmienia swoje priorytety. Wszystko blednie wobec Chrystusa. Wszystko inne przestaje mieć wartość, przestaje mieć taką wartość, jaką miało wcześniej. No bo nie oznacza to tak, że kiedy stajemy się chrześcijanami, kiedy odpowiadamy na Boże wezwanie, na Jego łaskę, to wszystko inne przestaje się liczyć. Nie. Po prostu wszystko inne od tej chwili jest podporządkowane naszemu numerowi jeden, Jezusowi Chrystusowi. Wszystko inne w naszym życiu po takim spotkaniu z Bogiem zostaje podporządkowane Mu. Człowiek, poznając swoją sytuację, swoją zależność od Boga, chce być jak najbliżej Niego. Stara się znajdować pod panowaniem Bożego Królestwa. Stara się wykonywać Jego wolę. Chce się zbliżyć do Jezusa. Tak więc czyni wszystko w tym kierunku. I podobnie miał apostoł Paweł, jak czytaliśmy w liście do Filipian w 3 rozdziale. Paweł mówił, ale wszystko to, co było mi zyskiem, ze względu na Chrystusa uznaję za szkodę. Tylko po to, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobny do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Paweł pisze, że wszystko inne poza Chrystusem traci swoją poprzednią wartość. W swoich słowach, apostoł Paweł w swoich słowach wyraża to dosadnie. Myślę, że czyni to dlatego, żeby pokazać, podkreślić wartość, jaką ma Chrystus w życiu ludzkim, w życiu człowieka. Ale jak to wygląda w praktyce? Co to znaczy znajdować się pod panowaniem Królestwa Bożego? Myślę, że doskonale to obrazują słowa pieśni, którą, jak tutaj jesteśmy, myślę, że wszyscy dobrze znają. Pieśni młodzieżowej. Po prostu z Jezusem być. Zwyczajnie, bez wielkich słów. Każdy dzień powierzać Mu. Stale przy Nim być. Chodzi tylko o to, albo drodzy, aż o to, aby być uczniem Jezusa każdego dnia. Aby naśladować Go, czyli robić, zachowywać się tak, jak On by się zachowywał względem drugiego człowieka, w relacji do drugiego człowieka. Chodzi o to, aby naśladować, ale również jak najlepiej w tym naśladowaniu wykorzystywać wszystkie nasze talenty i dary. Hasło tego tygodnia mówi, że komu wiele dano, od tego wiele będzie się wymagać. Jako chrześcijanie, jako ludzie jesteśmy wyposażeni w różne zdolności i talenty. Wiele nam dano, dlatego powinniśmy to wszystko używać w naśladowaniu Jezusa, w tym w odnoszeniu się do drugiego człowieka, do naszego bliźniego. To jest jedna myśl, która wypływa z tego fragmentu. Jakie jeszcze przesłanie możemy tutaj znaleźć? Porównując obie przypowieści, można zauważyć, że wbrew pozorom nie mówią one dokładnie o tym samym, ale przedstawiają dwie sytuacje. Sytuacje, które obrazują dwa różne wydarzenia. Wydarzenia spotkania Boga z człowiekiem. W wersecie 44 ukazana jest sytuacja, w której bohater w sposób niezamierzony, przypadkiem odnajduje skarb. Kiedy tak myślę nad tym obrazem, jaki mamy w tym wersecie, to przychodzi mi na myśl model człowieka, taki model człowieka współczesnego, który w swoim życiu w ogóle nie interesuje się Bogiem, który daleko, mimo że mieszka ileś od kościoła, to ta droga jest dla niego bardzo daleka. Nie interesuje się po prostu tymi sprawami. Nie myśli o Bogu, ale na wskutek przypadku zostaje skonfrontowany ze Słowem Bożym, z Bożym Królestwem. Przez przypadek. I te przypadki mogą być najróżniejsze. Od niechcąco usłyszanych słów, poprzez rozmowę i świadectwo innych ludzi, poprzez przypadkowe usłyszenie fragmentu ewangelizacji pod namiotami, albo też przez sytuacje krańcowe, sytuacje ekstremalne w naszym życiu. Takie jak zagrożenie życia, kiedy człowiek w rozpaczy zwraca się do Boga, bo już nie ma żadnej innej deski ratunku. To też może być przypadek, który może zbliżyć człowieka do Boga. Osoba, która w akcie desperacji zwróciła się z rozpaczliwą modlitwą do Boga i doświadczyła Jego cudownego działania, myślę, że może odczuwać radość nie mniejszą, niż odczuwał ten opisany w Ewangelii Mateusza człowiek, który odnalazł skarb. Przypadkiem. Z kolei inna jest sytuacja bohatera przypowieści o perle. Czytamy, że Królestwo Boże jest podobne do człowieka szukającego pereł. A więc widzimy tutaj celowe, konkretne działanie, szukanie. Do kogo byśmy porównali takiego człowieka? Myślę, że to może być osoba, która w swoim życiu poszukuje sensu i celu. Tę potrzebę próbowała już zaspokoić w wielu miejscach. Zdobyła, nabyła wiele pereł, ale ciągle czegoś jej brakowało. Ciągle czuła pustkę. Ciągle poszukiwała tej najcenniejszej perły. I gdy znajdując się właśnie w takiej sytuacji poszukiwania, zostaje skonfrontowana z żywym Bogiem, to również odczuwa wielką radość, podobną do tej, jaką mógł odczuwać poszukiwacz pereł, który znalazł tym jedną, najpiękniejszą, najcenniejszą perłę. I sprzedał wszystko, co miał. Odrzucił tamte poprzednie, żeby tylko tę jedną zdobyć. Tak też może być właśnie z ludźmi, którzy poszukują, próbują różnych nurtów hinduistycznych, buddystycznych, którzy szukają spełnienia w różnych miejscach. Ale kiedy spotkają się z Chrystusem, wszystko inne traci poprzednią wartość. Wszystko inne jest niczym wobec posiadania, wobec trwania relacji z Chrystusem. Tę samą myśl powtórzył kilka wieków później Blaise Pascal, francuski filozof, który na podstawie własnych obserwacji twierdził, że w człowieku istnieje przepaść, którą tylko Bóg jest w stanie zaspokoić, wypełnić. Drodzy, jakie praktyczne zastosowanie z tego wątku możemy wyciągnąć? Myślę, że jako uczniowie Chrystusa powinniśmy stale być świadectwem, bo nigdy nie wiemy, kiedy Bóg posłuży się nami, naszymi zdolnościami, naszymi talentami, sytuacjami, w których jesteśmy, do tego, aby spotkać się z innym człowiekiem, do tego, aby być takim drogowskazem dla ludzi poszukujących pereł, dla ludzi poszukujących sensu i celu swojego życia. Niedawno, to już było dość dawno temu, ale usłyszałem taką myśl. Ktoś kiedyś powiedział, że czasem możemy być jedyną Biblią, jaką drugi człowiek przeczyta w swoim życiu. Poprzez nasze zachowanie, poprzez nasze świadectwo codzienne, poprzez to, jak odnosimy się do naszych bliskich, poprzez to, jak sumienni jesteśmy w pracy, poprzez to, jak się zachowujemy, kosząc trawnik, poprzez to, jak się zachowujemy w każdej innej sytuacji. Ludzie widzą, że jesteśmy chrześcijanami, wiedzą, że jesteśmy chrześcijanami. Oni zobaczą to, że my się zachowujemy w inny sposób. I poprzez to być może zostaną zachęceni do tego, żeby zainteresować się. Dlaczego on się tak zachowuje? Dlaczego ona tak robi? Dlaczego w pracy zamiast iść na skróty, to on jest sumienny? Myślę, że poprzez to, przykład naszego życia, możemy wskazywać ludziom na Chrystusa. Ktoś może zostać zachęcony naszą postawą do tego, żeby przyjść, spróbować. I być może właśnie w tym momencie, kiedy przyjdzie spróbować, zostanie skonfrontowany z Chrystusem i będzie miał okazję nabyć tę najcenniejszą perłę, tę drogocenną perłę. Dlatego, drodzy, tak ważne jest, abyśmy w naszym życiu dawali dobre świadectwo, przykładali się do tego, co robimy, bo możemy być czasem jedyną Biblią, jaką ludzie przeczytają. Kończąc, podsumowując, chciałbym, żebyście zapamiętali dwie główne myśli z tego kazania. Po pierwsze, spotkanie z Chrystusem, czyli popularnie zwane nawrócenie, to jest dopiero początek, przełom w naszym życiu, a nie koniec. Na tym nie można zaprzestać. Trzeba przejść do kroku drugiego. Skoro przyjęliśmy Chrystusa, spotkaliśmy Go, to teraz czas złożyć ofiarę. Trzeba podjąć decyzję o poświęceniu, bo jako chrześcijanie jesteśmy zobligowani do tego, aby naśladować naszego Boga, a w tym naśladowaniu dawać świadectwo innym ludziom. w tym naśladowaniu wykorzystywać nasze zdolności i nasze talenty. I druga myśl. Powinniśmy zawsze być gotowi. Gotowi do składania świadectwa innym ludziom. Poprzez słowa i czyny, poprzez naszą pracę, ale poprzez to, co mówimy i jak mówimy. Bo to właśnie my, ty, wszyscy możemy stać się drogowskazami na drodze innych ludzi, którzy poszukują celu i prawdziwego sensu życia. Możemy być drogowskazami, którzy wskazują swoim życiem na Chrystusa. I być może Pan Bóg pobłogosławi kiedyś nasze starania i sprawi, że ludzie, którzy nas spotkali, być może na chwilę, być może przez krótki okres swego życia, być może kiedyś to ziarno świadectwa, które my zasiejemy w sercu innego człowieka, wyda owoc i ten człowiek spotka Chrystusa, uwierzy. I to będzie niesamowite. Więc pamiętajcie, ważne jest świadectwo naszego życia, bo możemy być drogowskazami na drodze do Boga dla innych ludzi. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dziękujemy Tobie za to, że każdy z nas jest dla Ciebie tak drogi i cenny, że Ty porzuciłeś wszystko i dałeś swojego Syna, aby nas nabyć, aby nas wykupić. Drogi Boże, stojąc tutaj jako Twoje dzieci, chcemy Ciebie prosić, abyś pomagał nam podejmować tę codzienną ofiarę. Ofiarę, którą jest świadectwo naszego życia. Panie, Ty wiesz, że w wielu sytuacjach trudno jest zachowywać się tak, jak na chrześcijan przystało. Albo że wiem, że jeśli Ciebie o to poprosimy, to Ty nam, Panie, pomożesz wydawać dobre świadectwo. Ty, Panie, pomożesz nam, bo Ty chcesz przez nasze życia też wpływać na innych ludzi. Bo Ty chcesz, Panie, aby jak najwięcej ludzi było zbawionych, aby wszyscy byli zbawieni i dostąpili poznania Ciebie. Boże, tak prosimy Ciebie o nasze rodziny, o naszych bliskich, bo wiesz, że być może wśród nich też jest dużo osób, którym przydałoby się, aby przypadkiem Ciebie spotkali, albo które Ciebie szukają, które szukają sensu w swoim życiu. Prosimy Ciebie, Panie, aby nasze życie mogło być dla nich dobrym świadectwem. Aby to ziarno, które będziemy siać w rozmowach, Panie, w naszej pracy, w zachowaniu, aby ono mogło kiedyś wydać owoc i mogło przyprowadzić, mogło być taką cegiełką, takim krokiem na drodze drugiego człowieka do Ciebie. O to Ciebie prosimy, żebyśmy z naszymi darami mogli być użytecznymi sługami dla Ciebie i dla Twojego Królestwa. Aby Twoja Boża wola panowała na ziemi i mogła obejmować jak najwięcej ludzi. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie ku żywotowi wiecznemu. Amen.